To jest ciekawe zjawisko i coś, czego, o czym chcę głośno wszystkim ludziom powiedzieć. Jest ciężko. Corocne wstawania, mycia, wynoszenia, bo ona już była niepełnosprawna. Nie chciała mi do żadnego domu oddać, musiała być ze mną na chwilę, a potem wracała do domu. I powiedziała, Boże, jak się wreszcie skończyło, już nie dam rady. Jak się skończyło, to sobie myślę tak, Boże, chyba bym wolał, żeby było dalej tak, ale żeby była.
Pierwsza odsłona Wieczornego Ekspresu, no i gość fantastyczny, człowiek legenda i tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie, ze względów komfortowych po prostu, spotkać się z człowiekiem, z którym doskonale się znam i z którym cudownie mi się rozmawia. Włodzimierz Jętarski dzisiaj razem.
Bardzo miło, ale tak się zapowiadałaś, teraz tak pomyślałem. W nowym programie wszystko nowe i stary facet. Musiałbym wobec tego potraktować to inaczej. No. Stary facet w nowym stylu może jakoś, nie no.
No wiesz, ten styl zawsze miałeś dobry. Słuchaj, a propos
muszę
stylu.
Powiedzieć tak, szalenie mi to miło się zrobiło z powodów osobistych, że mnie zaprosiłaś dzisiaj, a z drugiej strony pomyślałem sobie tak, jak ogromnie ważne jest, żeby to, co tu widzimy, Wieczorny Ekspres, przekłada się na to, co ludzie potrzebują. Mhm. Ludzie o tej porze dnia potrzebują Wieczornego Ekspresu lub jak kiedyś był Ekspres Wieczorny. Ja pamiętam te czasy, jak to było. No,
dokładnie, pani, to o to
bardzo
chodzi.
Bardzo pani dziękuję, będę stale oglądał, szczególnie w piątki.
Wytniemy to, to się zachowa, a później będziemy wykorzystywać w formie reklamy i zajawki.
Autoreklama.
No, wiesz, tak sobie pomyślałam, że tak jak już powiedziałam, trochę egoistycznie podchodząc do tematu, fajnie jest spotkać się z kimś, kogo się zna i z kim dobrze się rozmawia, bo nieraz mieliśmy w różnych okolicznościach przyrody możliwość się spotykać i rozmawiać, prywatnie także. Jesteś takim człowiekiem, który nie ma problemu z tym, żeby rozmawiać na tematy oczywiście stricte zawodowe, ale również bardzo osobiste, a ten ostatni rok czy ponad rok to był taki trudny dla ciebie czas, prawda?
Trudny. Musi być moja córka uległa teraz tej modzie i nagrywać zaczęła, jeszcze to nie poszło na antenę, podcasty. Mm-hmm. I pierwszy oczywiście nagrała statusiem. No. Mm-hmm. I namówiła mnie na takie bardzo osobiste zwierzenia. I powiedziała wtedy, wiesz, ojciec powinien napisać książkę. Ale ja powiedziałem sobie, kobito, i książkę i potem pójdziesz do księgarni i zobaczysz w tym stosie biografii przeróżnych, całą masę po 7,50, bo tego nikt nie chce czytać. Wolę rozmawiać z pięknymi kobietami na żywo.
Ale wiesz co, takie biografie czy autobiografie też są fajne, albo żeby właśnie ona zrobiła z tobą książkę i przeprowadziła z tobą taki wywiad rzeka, jak to się ładnie nazywa, bo to zostaje dla potomnych. Ty masz tyle fantastycznych historii, tak, które gdzieś tam znikną, kurczę, fajnie by było.
Politycznych, artystycznych,
o wszystkim.
Samochodowych.
Och, to już w ogóle. Więc ja myślę, że wiesz, to jest dobry pomysł i tutaj koleżanka Joanna dobrze myśli, żeby taką książkę wydać. Pomyśl. Podcasty zresztą też są absolutnie na topie, więc to jest, myślę, dobry kierunek. Ale wracając do tego ostatniego roku, ja mam takiego znajomego psychoterapeuty, który ostatnio uświadomił, powiedział taką ważną rzecz i bardzo ciekawą, nad którą zaczęłam się zastanawiać. Dla niektórych pewnie to oczywista oczywistość, że żeby żyć tym, co jest tu i teraz, bo przeszłość to jest gniew, bo rozpamiętujemy i często wzbudza nas to złe emocje, a przyszłość to jest lęk i strach, bo się boimy o to, co będzie. Nie, żeby się skupić na tym, co i tu i teraz. Czy ty byś się z tym zgodził?
Powiem, że tak. Przeszłość nie jest gniewem. Przeszłość jest czymś, co było, lubię to rozpamiętywać, nic złego nie ma w tym. Czasami mi skóra cierpnie, jak sobie przypomnę sytuację, kiedy było życie zagrożone w Iraku, w tym, w owym i tak dalej. O przyszłości w ogóle nie myślę. Proszę pani, czy pani wie, ile ja mam lat? Niedawno, proszę pani, okazała się taki bardzo miły artykuł w Onecie, że facet skończył 80 lat. I pomyślałem sobie tak. 8 dych dla faceta, strasznie dużo, to jest ogromnie. Ale nauczyłem się jednej rzeczy. Dzisiaj żyję chwilą. Nie muszę się martwić na przykład to, że mnie walą z radia albo coś tam i tak dalej, bo mówię sobie, no może nareszcie w spokoju usiądziesz, ale jak dzwoni telefon, i dzwoni Iwona Kutyna, to wszystko zaczyna się od nowa.
Nowe rozdanie, nowy początek i ty no razem ze mną. To przejdzie do historii. Ale widzisz, czyli powiedziałeś, że żyjesz chwilą, czyli żyjesz tym, co jest tu i teraz, po prostu.
Teraz tak żyję, ale przeszłością wybieram najpiękniejsze kawałki. Ale wiesz co, to jest coś takiego, co zaczął mój ojciec. Mój ojciec był facetem ciekawym. Był starym szlagonem, gdzieś tam mieli jakieś majątki i tak dalej. On studiował w Petersburgu jeszcze. Proszę ciebie, był elewem jakiejś tam szkoły wojskowej. No i potem pierwszy, jak gdzieś zaczęła Wolna Polska, walczył tutaj w Cudzie nad Wisłą, był artylerzystą i tak dalej. I zawsze miał ze sobą aparat fotograficzny. Już słuchaj, takiego starego Kodaka, którego gdzieś odziedziczyłem po nim. Słuchaj, cała historia bitwy pod Warszawą, cała te wszystkie historyjki opisane numerkami, gdzie, co i jak. I nagle sobie pomyślałem, że w tym sensie historia jest cudownością. Rodzinna nawet. Gdzieś z jakiejś sprawy, tu się dziecko urodziło, zbudowaliśmy dom, bo potem sobie otwierasz album. Radzę przegrywać zawsze Państwu, żeby z tych tej nowych technologii na stare warto przejść, mieć albumy, bo wtedy wiesz, co wiesz, po co żyłaś, wiesz, co było pięknego w Twoim życiu. Jestem za tym.
Ale a propos cyfryzacji, ja ostatnio też dojrzałam do tego, że kupiłam takie dwa albumy na klasyczne zdjęcia.
Oczywiście.
I na początek tam kilkadziesiąt dałam do wywołania, żeby je mieć, bo to kompletnie inaczej się ogląda, ja prawda? Jeszcze. To jest cała procedura wyjmowania, oglądania,
a
wspominania.
A wiesz, co można było zrobić wtedy? To w mojej rodzinie było nagminne. Nagle dorosłym, już zacząłem oglądać album, patrzę, zdjęcia są powycinane. Wycinało się kogoś, kogo się nie chciało zachować. Ciotka ta była poskłócona, to to przypomina mi to, co robiły władze rosyjskie w czasach, kiedy rozpoczęła się rewolucja. To tych towarzyszy, którzy byli B, to od razu odcinali i nagle stało się Stalin stał koło tego, kogo mógł stać, a nie koło tego, który był B.
No tak.
Ale to w rodzinie...
Ale to jest takie powiedzenie, że najlepiej na zdjęciu, przynajmniej ja znam taką wersję, na zdjęciu z rodziną gdzieś tam z boku, żeby siebie można było odciąć, jak się nie chce przyznać do rodziny.
Nie, to byłoby słabo.
Mówisz?
Ja nie, ja się przyznaję do rodziny. W rodzinie są zawsze... Słuchaj, ja w mojej rodzinie miałem w ogóle dziwną rodzinę. Miałem wuja, który był zresztą, och, to jest historia, szefem Spatifu przez wiele, wiele lat, tego klubu Spatif Factora. Tak nazywał się Sidorowski i on był, stąd się wziął nazwisko Sidorowski w rejsie. Też historia na inne opowiadanie od Marka Piwowskiego wiem. Natomiast drugi mój, to był tata. I słuchaj, jedni byli piłsudczykami, a drudzy byli antypiłsudczykami. I w latach 60. jeszcze prawie się nie pozabijali, jak przecież spotykali na jakichś imieninach. Widzisz, to się tak przenoszą te rzeczy potem w rodzinie. A to fajne, byle się nie pozabijać.
Byle się nie pozabijać i ten czas spędzać ze sobą. Ja miałam ten przywilej i olbrzymią przyjemność poznać Małgorzatę, twoją żonę i wiedziałam też już od kilku lat, że zmagała się z chorobą, która no, najczęściej niestety dopada kobiety, bo też mam starą znajomą, która w wieku 30 kilku lat zmarła z powodu stwardnienia rozsiane. I przyznaję bez bicia, zresztą powiedziałam ci to poza anteną, że będę ci to do końca życia miała za złe, że mi nie powiedziałeś o tym, nie wiedziałam.
A chciałem ciszy.
No właśnie, jak, dlatego wrócę do tego początku mojego pytania. Jaki ten rok był dla ciebie? No to już ponad rok minął od śmierci Gosi. I jak z tym wszystkim sobie dałeś radę? Znaczy, domyślam się, że wiedziałeś, że to idzie w tym kierunku, no bo to jest jednak bardzo specyficzna choroba. I widziałeś, co się dzieje z Gośką. Czy można się w jakikolwiek sposób na to przygotować?
Nie. Powiem ci tak, kiedy poznałem Małgośkę, to już było prawie 30 lat temu, to jeszcześmy nie byli razem blisko, przy mnie dowiedziała się, że ma stwardnienie rozsiane. Ona była dużo młodsza ode mnie i pamiętam, wtedy porazłem ze sobą sam do lasu, chodziłem, czy ja mogę się z nią związać, czy dam radę.
Czy to udowam,
czy udźwignę, to różnica wieku. To oczywiście ja byłem starszy od niej, ona odeszła szybciej, to wszystko się zmieniło. Ale powiem ci, że to jest ciekawe zjawisko i coś, czego... O czym chcę głośno wszystkim ludziom powiedzieć. Jest ciężko. Conocne wstawania, mycia, wynoszenia, bo ona już była niepełnosprawna. Nie chciała mi do żadnego domu oddać, musiała być ze mną na chwilę, a potem wracała do domu. I pomyślałem, Boże, jak się wreszcie skończyło, już nie dam rady. Jak się skończyło, to sobie myślę tak, Boże, chyba bym wolał, żeby było dalej tak, ale żeby była. Bo wtedy się wydaje, że nie podołasz fizycznie. ale podołałem. I teraz chciałbym móc znowu podołać fizycznie, bo pustki nie jestem w stanie wypełnić. Mhm. Nie ma do osoby, nie ma punktu odniesienia, nie ma rozmówcy, nie ma czułości, nie masz kogo trzymać za rękę, jak się kładziesz do łóżka i tak dalej, i tak dalej. To jest tak. Pamiętać, że trzeba naprawdę bardzo mocno trzymać związek, jak tylko można, i nie rozwiązywać go, bo potem nie odbuduje się już takiego samego, nie nawiąże się tego samego, bo już będzie inaczej. Mm-hmm.
Co ci w pamięci najbardziej zostanie właśnie z waszych relacji, z waszego związku, z waszego trzymania się za ręce, wyrażania emocji, spędzania czasu razem, awantur, bo na pewno też takie były, jak chyba w każdym związku?
Prawie nie.
Prawie nie?
Nie, czasami trzaśnięci drzwiami wysiadałem i na przykład jak ona prowadziła samochód, a to ja wysiadałem pod światłem i dalej z tobą nie jadę, już nie mogę, ale to są drobne sprawy, one się nigdy nie kończyły inaczej. Były spory, ja się uczyłem odmienności i przez lata, bo jak jest kobieta tyle młodsza, to wiadomo, że trzeba. Ale wiesz, czego najbardziej brak? Czegoś, co jest taką sumą sum. To jest ciepło, które wynikało z kontaktu codziennego. Jak stawałem koło niej, na spacerze, na obiedzie gdzieś, to czułem, że mam przy sobie osobę, przed którą nie mam żadnych tajemnic. Myśmy między sobą nie mieli żadnych tajemnic. Ani i pełną wspólnotę finansową, miłosną, zawodową. Wszystko było naraz razem. I w momencie, kiedy to się kończy, to się nagle okazuje, że... No i tak ma 80-letni mężczyzna, że powinien nauczyć się żyć sam. A ja mam 3 psy i w związku z tym one mi pozwalają przetrwać.
Ale wiesz, to też warto rozdzielić, że sam nie znaczy samotny, prawda? Bo życie samemu nie zawsze oznacza samotność, bo można być samemu nie z własnej woli, ale jednak i gdzieś się w tym odnajdywać, ale nie być samotnym, bo mimo wszystko ma się w otoczeniu przyjaciół,
ale dzieci,
itd.
wnuki, w ogóle tym się żyje. Ale widzisz, zawsze w życiu ja miałem tak, że była jedna osoba, jeden punkt odniesienia. To jest punkt odniesienia we wszystkich sprawach. Jak tracisz punkt odniesienia, to tracisz busolę, nie wiesz, gdzie jedziesz. To jest, to rok mija teraz, jak ona odeszła i sobie tak właśnie myślę, i mówi mu mój taki lekarz, ja wylądowałem u psychiatry w ogóle po tym wszystkim, powiedziała mi jedną rzecz, to pani doktor powiedziała, musi pan pozwolić jej odejść, bo jak pan ciągle tak to działa, rozpamiętuje, ciągle o tym myśli, stawia obrazki, to ona ma prawo, powinna wreszcie panu od pana odejść i żyć swoim życiem w tamtym życiu. Ja w to głęboko wierzę. Mm-hmm.
Ale myślisz, że jesteś takiego, że udaje się faktycznie odciąć od tego, znaczy wspominając absolutnie cały czas, ale jakby zamknąć, może nie odciąć, zamknąć pewien rozdział i iść dalej. Czy ty już jesteś na takim etapie?
Nie, ale dlatego, że nawet nie wiem, gdzie, dokąd chcę iść. Mm-hmm. Nie mam pojęcia. Natomiast uczę się jednej rzeczy, nie boję się śmierci. Znaczy wiesz, to jak się ma 8 dych, to już właśnie tak co ja sobie myślę, no, nie będę brał kredytu na 20 lat, bo mi nikt go nie da, bo już jest już inna perspektywa. W związku z tym no, uczę się żyć dniem codziennym, ale wiesz co ci powiem, ale czasami jak się rozglądam wokół i sobie myślę, ile rzeczy mógłbym zrobić jeszcze zawodowo, to sobie myślę, tak źle się dzieje w współczesności, a w Polsce chyba szczególnie, że się nie bierze pod uwagę w sprawach zawodowych, szczególnie w mediach, ludzi starszych. Znaczy jak znikają z telewizji różnych komentatorzy wiekowi, w Stanach pełno ich jest.
Dojrzałość jest na wagę złota, tak.
Nie, no ostatnio miałem przyjemność wystąpić, przedwczoraj w Polsacie, w mojej ulubionej dyscyplinie motoryzacyjnej i poczułem się, że jeszcze mogę działać i że jestem potrzebny. Wierzę głęboko, że powinniśmy się my wszyscy razem rozejrzeć, bo to jest ciekawe źródło punkty nawet takiego odbicia się, lustra. Młody powie coś, starszy powie coś, z tego wybieramy średnią. Stara sprawa. Tak po prostu była kiedyś w rzemiośle. Był szef, miał uczniów. No i prawda, szef był, byli razem powoli, się potem zamieniali rolami, szef odchodził i uczeń stawał się za chwilę znowu tym starszym. A u nas to zostało złamane w mediach. W mediach szczególnie.
No, co mogę powiedzieć? Mogę się tylko i wyłącznie pod tym podpisać,
ja ci
bo faktycznie...
Ja złamałaś tę prawidłowość i zaprosiłaś dziadka do łóżka.
Poza tym ty ciągle podkreślasz, że masz 80, jak ja patrzę na ciebie, to ja mam wrażenie, że masz 20 mniej, bo jesteś tak energetycznym, cały czas właśnie pragnącym pracować i coś robić i działać facetem, że no, w życiu, myślę, ja i widzowie by nie powiedzieli, że jesteś w takim, a nie innym wieku, więc najważniejsze jest to, co siedzi nam w głowie, co siedzi nam w duszy, co siedzi nam w sercu, jak my się czujemy, prawda? Sami ze sobą przede wszystkim.
Ostatnio moja córka powiedziała mnie tak. No przestałbyście wreszcie oglądać za dziewczynami, ciągle masz pstro w głowie. A ja poszedłem, zapytałem mojego pana psychiatry, psychologa i mówię, że tak moja córka powiedziała, a on mówi, a po co się pan ogląda? Ja mówię, bo kobiety są piękne. A za facetami się pan też ogląda? Ja mówię, też się oglądam. A za samochodami ładnymi też. Po prostu pan lubi piękno. I do tego trzeba, na tym chyba trzeba bazować, moim zdaniem.
No zdecydowanie, jeżeli się używa takich argumentów, jak najbardziej. Ale właśnie, mówisz o tej pracy i o tym, że ty też masz takie poczucie, że mógłbyś więcej, mógłbyś bardziej. To nie jest tak, że przychodzi taki moment, że się jest zmęczonym tym, co się robi? Czy w twoim przypadku to jest taki olbrzymi przywilej, że wykonujesz zawód, zresztą ja mam podobnie, który sprawia olbrzymią przyjemność i którego ciągle czujemy niedosyt?
Ja ci powiem tak, czuję się zmęczony tym, czego nie robię. Znaczy, jeżeli nie robię, to czuję się zmęczony. W momencie, kiedy tak jak wczoraj byłem w Polsacie, newsach, u pani Gozdyry, jak teraz z tobą rozmawiam, to ja dostaję takiej energii, bo to był sens mojego życia zawodowego. Od roku 1968, no. Jeżeli fizycznie dajesz radę, to psychicznie musisz nadążać. Nie można tego przerywać.
Od 68?
No.
Gdzie wtedy zacząłeś?
W dzienniku telewizyjnym. Miałem to ogromne szczęście, bo byłem asystentem na Wydziale Dziennikarstwa. Wczoraj na przykład spotkałem na obiedzie Jacka Żakowskiego. I mówię, Jacek, ty jak się trzymasz? Mówi, no dobrze, ja mówię, słuchaj, bo ja byłem jego profesorem. Ja byłem wykładowcą na uniwersytecie, gdzie chodził Jacek. To już wtedy aż tak się porobiło. Ja mówię do Jacka, właśnie zobacz, to są takie rzeczy, które się po prostu nagle nie mieszczą w głowie. Po tylu latach spotykamy się razem. Jacek w pełni sił. Ja ciągle jeszcze też mam ochotę coś popracować, co ja myślę, nie róbmy cezur wiekowy, róbmy cezury ewentualnie jakościowe. Bo jeżeli ktoś jest do czegoś może się nadawać, to ja w radiu siebie mam taki problem też, bo im tu kiedyś szefowi powiedziałem, ja mówię, proszę, przestań mnie traktować jak dziadka, dlatego że ciągle mi się wydaje, że nawet nie pytać takiego faceta o zdanie, dobre czy złe, jest szkodą materialną, no bo nie musisz robić tego, co ja uważam za stosowne. Mhm. Ale zapytać faceta, który pracuje w dziennikarstwie już tyle lat, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy nie, no to moim zdaniem to jest taki...
Właśnie, ciekawe jestem, jakby zapytać tych młodych ludzi, jakie mają wzorce i czy mają jakieś swoje ideały, do których próbują dążyć ludzi, którzy w mediach pracują, prawda?
Dla mnie wzorcem, jeśli chodzi o radio, w którym jestem, był Michał Figurski, bo to był facet niewiarygodny. Miał taką wizję szalony, jak każdy zresztą oryginał, miał różne swoje przygody życiowe. Ale któż ich nie ma, jak się przeczyta nawet dzisiaj... Jeden z księży powiedział to niedawno przy dyskusji o papieżu. Czy ktoś widział świętego bez grzechu? No nie ma takiego. No nawet apostołowie robili grzech. Michał też miał swoje grzechy, ale talent przeogromny.
Zdecydowanie. No i nadal robi to, co kocha i tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, nosi go bardzo. Ale zapytałam o ten 68, bo tak sobie pomyślałam, że zrobię ci taką małą niespodziankę i cofniemy się w czasie, może nie do 68 roku.
Bo ty jeszcze ciebie nie było dziś.
No jeszcze chwilę, to będzie potrzeba było kilku lat, żebym się pojawiła. No i w każdym razie znalazłam taki fragment, który... utworu, który nie wiem dlaczego, ale co jakiś czas wpada mi do głowy i nie mogę się od niego uwolnić. To ja bardzo poproszę reżyserkę o fragmencik i zaraz się do tego odniesiemy.
Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka oraz gry to my. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
No były,
były, były. Oraz gry to my.
O, to ty.
Ja mniejsza myśl,
że ten cały świat wokoło nas tylko sportem bawi się. Co ty wiesz, jaki sport tu muzyka liczy się? Tylko
Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i ty.
To najgorsza piosenka. Nie, najgorsza.
Nie, no ta piosenka była genialna. Po prostu ona była genialna, jak ja znalazłam ją wczoraj w internecie. Mówię, kurczę, no chcę ci to pokazać i przypomnieć, bo też znalazłam fragment. Złej jakości oczywiście, ale fragment, bo to była piosenka, która była w czołówce programu Jarmark, dla tych, którzy nie pamiętają, albo jeszcze wtedy się nie urodzili. To był kultowy wręcz program, który cała Polska oglądała.
Wiesz, jakie miała oglądalność?
Pewnie 100%.
83%.
No.
To jest w ogóle szok. Inne czasy.
Inne czasy, ale też jak znalazłam właśnie fragment tego programu, gdzie wy tam we trzech jesteście w studiu i tam była jakieś domino rozłożone, które próbowaliście tam się zajmować. Tam to nie wychodziło, to układanie i tak dalej. I pomyślałam, kurczę, jak na tamte czasy, z jaką lekkością, łatwością, taką swobodą fajną wyprowadziliście ten program i robiliście to wszystko. Tam nie było żadnego nadęcia, to było bardzo naturalne. Ta kamera za wami chodziła, to było... To dzisiaj się takich programów nie robi. Aż byłam zdziwiona, wiesz, na korzyść absolutnie.
Wiesz dlaczego? Może dlatego, że to był czas, kiedy skończy się stan wojenny. Mhm. Kiedy ludzie sami trochę odetchnęli i telewizja pozwoliło na takie szaleństwa. Nie wiem, czy wiesz, że wtedy nawet była taka historia, że zostaliśmy zaproszeni do KC. No, ale chłopaki nie poszli. Mm-hmm. Ja poszedłem sam do Leszka Millera, który wtedy odpowiadał w KC za sprawy młodzieżowe. Jesteś pierwsza osoba, której to mówię. Nie powtarzam tego. No i bo tak, no wiecie, może by tam jednak jakoś wprząc to w politykę tutaj, żeby młodzież organizować i tak dalej. Powiedział tak, przekażę kolegom, koledzy, a spadajcie w cholerę, na tym się skończyło. Żadnych takich. Były takie rozmowy nawet. No i muszę ci powiedzieć, że to było wtedy tak, że partia chciała to wykorzystać, wiesz, żeby ten, był taki, ogromna popularność była tego. No ale wiesz co, polityka u nas, w programie, Jarmark. Ale
skąd w ogóle, jak się zrodził pomysł na powstanie?
Na korytarzu.
Tego?
Na korytarzu szedł sobie z Krzyśkiem chyba rzeczy z Wojtkiem Pijanowskim w telewizji i spotkaliśmy szefa, nie pamiętam kto był wtedy szefem dwójki i mówił do nas tak, chłopaki, wiecie co, zrobilibyście coś razem, tak, ty od tego, siądźcie sobie, wpadnijcie jutro o 10, to może coś zrobicie. No i to byśmy przyszli, a kiedy, no mamy taki czas w poniedziałek, wiesz, na dwójce od 8 to tam dalej, macie coś, no mamy, no i tak się zaczęło, no to nie było żadnych tam przetargów, co, myśmy weszli na studia tak, no bam, tak. W zasadzie takiego trudnego.
Ale mieliście tą cudowną lekkość i nie wiem, jak dobrze znaliście się wcześniej, no bo na antenie to fajnie grało między wami, a jednak stworzyć duet czy trio, to wiem o tym, nie jest łatwa rzecz, naprawdę.
A zawsze było tak, że oni we dwaj byli bliżej siebie, Wojtek z Krzyśkiem i to zresztą było na antenie, bo oni zawsze ze mnie robili kozła ofiarnego. Wypychali mnie gdzieś tam, albo ja zacząłem coś mówić, a oni postrzelali zupełnie inny tekst, bo program był na żywo, pamiętajmy. Wtedy program na żywo, to było ryzyko cenzury ogromne. Co tam oni palną? No ale co mogliśmy palnąć? No my się bawić.
Ale tam kawałek świata też pokazywaliście.
Tak, ale było to śmieszna rzecz, ponieważ nie wolno było pokazywać Stanów Zjednoczonych. Tak. Mogłaś pokazać wszystko, amerykańskich samochodów nie było, tylko były na przykład australijskie i w ogóle i tak dalej. Pamiętasz taki genialny przebój? To był We Are The World.
Tak.
To w ogóle coś, jeden z największych wydarzeń, moim zdaniem, w muzyce. No i przywiózł to Krzysiek, czy oni obaj zresztą przywiózł skam tę piosenkę, ten teledysk cały. No i w telewizku się okazało, że to cenzor musiał to obejrzeć. Obejrzał, powiedział, chłopaki, nie przejdzie. Znaczy, same flagi amerykańskie są. No to Krzysiek siedział całą noc i wycinał te flagi amerykańskie. To był warunek, żeby to mogło pójść na antenę. No. Mm-hmm.
Poszło. No. Ja pamiętam, bo ja pamiętam ten program, jak byłam gówniarą, że tam chyba jako pierwsi puściliście, to musiało już być po tej cenzurze, bo wydaje mi się, że to było u was w programie właśnie wieczorem, Thriller, teledysk Michaela Jacksona. Ja się bałam go oglądać i się pod kołdrą chowałam.
Tak, pamiętam, to pierwsze, to było absolutne wydarzenie, wiesz. Oni mieli fajne wejścia w Cannes, nie na filmówce, tylko na festiwalu, targi piosenki.
Czy jakiś multimediów, już się pamiętam, tak.
I zawsze przywozili coś w kieszeni. Słuchaj, to były piękne czasy. Jak ja pracowałem w dzienniku telewizyjnym, a byłem od wypadków i od teledysków, które trzeba było robić, w związku z tym, jak ja robiłem tak, sam to filmowałem, sam to montowałem, wtedy jeszcze, już cyfrowo, nie, jeszcze filmowo, jeszcze taśmie filmowej. I wiesz, co się robiło? Brało się muzykę, którą się chciało z półki. O to wezmę. Albo przegrywało z radia. Nie istniały problemy praw autorskich. Mogłaś każdą. Ja dziś pamiętam taki genialny teledysk z Nowego Jorku z Frankiem Sinatra. No po prostu dziś jak to oglądam, ja sobie myślę, no proszę bardzo. Mm.
A jak w ogóle patrzysz na to właśnie, co się dzieje dzisiaj z mediami? No, tyle lat pracujesz w nich właśnie, głównie w telewizji, ale nie tylko. Czasy się zmieniły, tak jak wspomniałeś na początku. Twoja córka Joanna wzięła się za robienie podcastów, co już jest od kilku lat czymś absolutnie normalnym dzisiaj. Nie wiem, my jesteśmy w sieci, ale można nas oglądać wszędzie tak naprawdę. Czy to jest taka, według ciebie taki kierunek, który będzie, czy ta telewizja się ostanie?
Ale widzisz, to jest tak samo jak z książkami. Nie? No nie, no teraz książki, rynek księgarski rozwija się fantastycznie. Mhm. Że radio nie będzie i ta radia są, mam swoje fantastyczne wejścia. Nie, to są tylko moim zdaniem chwilowe takie trzęsienie ziemi, a potem obie strony na przykład i wideo, czy film. Mówiłeś, że nie będzie filmu.
No, za chwilę nie będzie aktorów, bo sztuczna inteligencja przejmuje
wszystko. Proszę bardzo. Jakby się okazało, że nagle młodzi aktorzy zostali wciągnięci do seriali i tworzą się nowe talenty. Nie. Mhm. Wszystko jest okej.
Okay. I na wszystko jest miejsce i przestrzeń.
Oczywiście. No?
I na tak. Programy motoryzacyjne też.
Wiesz co, ja odszedłem od tego świadomie, nie będę mówił dlaczego, ale miałem taką propozycję, pamiętam, bardzo się spotkało to z bardzo złym przyjęciem środowiska dziennikarskiego motoryzacyjnego, że stałem się twarzą jednej marki i zacząłem wprowadzać nowe technologie swoją twarzą. I powiem ci szczerze, jestem z tego dumny, dlatego że jak gdzieś oglądam się za hybrydami, za różnymi technologiami nowymi, to wiem, że byłem jednym z pierwszych. Mm-hmm. I ludzi uczyłem czegoś, wprowadzałem to. Nie wiem, czy bym chciał się robić programy motoryzacyjne, bo jak myśmy robili program, na przykład Automoto Fan Club w dwójce, czy Pasjonaci z moim synem, to było to... Mało tego, byśmy wprowadzali całą masę nowości. Teraz tych programów motoryzacyjnych jest taka ilość, że trzeba robić coś.
No tak, ale uczyłeś ludzi, opowiadałeś ludziom o motoryzacji, ale czy masz takie poczucie, że udało ci się i czy miałeś taką misję i taką potrzebę, żeby uczyć ludzi, bo też nieraz, kiedy w innych okolicznościach o tym rozmawialiśmy, uczyć tej kultury jeżdżenia, bo ja to zawsze, jak się spotykaliśmy, to narzekałam, jak my Polacy strasznie jeździmy i tu pewnie się zaraz wyleje na mnie, ale jednak, a ty zawsze pamiętam, broniłeś, mówi, nie jest tak źle, przecież potrafimy. Tak zawsze apelowałeś, że bądźmy pozytywnie nastawieni. Jakie masz dzisiaj spostrzeżenia na ten
niedawno
temat?
Byłem zaproszony na kongres jakiś taki motoryzacyjny, bardzo poważny. Nadęci, łysi panowie siedzieli i debatowali nad tym. I kiedy ja wyszedłem, przyszła moja kolej, to wprawiłem ich w osłupienie niezłą konsternację. Mianowicie panowie, powiedziałem tak, 30 lat się co najmniej, albo i więcej, 40 zajmuję sprawami motoryzacji. Sprawą bezpieczeństwa poświęciłem całe moje życie. I mogę powiedzieć jedno, że poniosłem totalną klęskę, ponieważ ciągle mi się wydawało, że jak będę tyle gadał w tej telewizji, będę robił filmy, będę to, tamto, już mam to i owam, to będzie lepiej. Nie jest lepiej. Wiesz dlaczego? Że nie wystarczy gadać, tylko sprawa bezpieczeństwa na drodze jest rezultatem ogromnej ilości czynników. Aż się z wrażenia zakasowałem.
Woda jest jak
to się nie da, to nie ma co. I dziś na przykład, wczoraj rozmawialiśmy na ten temat w Polsacie i powiedziałem wtedy tak, że dzisiaj władza wprowadziła ogromne kary wysokie za przestępstwa drogowe różnego rodzaju. Ja byłem temu przeciwny i pamiętam, jak rozmawiałem przepraszam, z ministerstwie na ten temat, ja uważałem, że władza powinna wyjść i powiedzieć ludziom, słuchajcie, nie będziemy was karać, ale zacznijcie sami, z siebie, a oni poszli w drugą stronę. I dzisiaj myślę sobie, że oba te kierunki mają sens. Musi być wysoka kara, a z drugiej strony musi być edukacja. Jak ja mówię edukacja, to mówię za 10 lat. Ja mówię, za 10 lat twoje dziecko będzie miało 15 na przykład. Mhm. I to już będzie cię interesował. Ogromnie złożony problem, ale ja twierdzę, że Polacy są bardzo dobrymi kierowcami. Czy są jeżdżą bezpiecznie? Tak, jeżdżą bezpiecznie. Paru wariatów na drodze jest takich, którzy psują tę samą opinię. Zobacz, to są tylko procesy. To na Sokratesa na ulicy była historia, gdzie facet zabił tu. I druga rzecz, jak tacy kretyni, jak ten Frog słynny, wyjeżdżają na drogi, to oni powodują stan napięcia, bo już jak taki facet jeździ tak, to już się inni
udziela się innym.
Już się boją, albo się udziela, albo się przestraszą, albo wyprowadzają z równowagi i to myślę, ale to jest proces złożony, nie jest źle. Nie jest źle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze.
No to jeszcze na koniec jedna kwestia, może trochę niezwiązana z tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory, a może jednak, bo głównie kojarzony jesteś z motoryzacją, ale ogólnie pewnie sport jest ci bliski. No i wszyscy teraz żyją historią Dawida Kubackiego, który przerwał tak naprawdę udział w skokach i w tym sezonie i powiedział nie, bo muszę być przy swojej żonie, która ma poważne problemy zdrowotne. No i też trochę w kontekście a propos Gochy, o której rozmawialiśmy wcześniej. Jak myślisz, jak ty to czujesz? Czego człowiekowi w takich momentach najbardziej brakuje? Czy takie wsparcie, nie wiem, kibiców, fanów, to jest coś, co dodaje? Czy to jest takie poczucie, że chce się zamknąć, odciąć, zostawcie mnie, chcę być
sobą? Każdy ma zupełnie inny stosunek do tego, w zależności od tego, jakim jest człowiekiem w środku. A jakim są ludzie popularni, tego nie wiemy, bo taka sytuacja dopiero pokazuje, jak to wygląda. Powiem ci jedną rzecz tylko, która mnie ogromnie mnie zbudowała. Mianowicie koledzy jego z tego konkursu skoków narciarskich zagraniczni po prostu zachowali się fantastycznie. Naprawdę ciepło, jakie okazali. Mało tego, samo zainteresowanie pokazało, że jesteś w rodzinie. To nie jest tak, że ci bijemy na skoczni gdzieś tam, ale kiedy przychodzi moment, jesteśmy razem, pomagamy sobie. Kilka ciepłych słów zawsze wystarczy. Uwaga, żeby nie było czuć, że to jest pod publiczkę robione. Ktoś musi poczuć, że to z serca idzie, że to jest naturalne. Ja myślę, że Kamil to poczuł. On zresztą sam zachował się fantastycznie. I pomyślałem tak, trzymam za niego kciuki, bardzo za niego trzymam kciuki. Poza tym pokazał, jak bardzo ją kocha i jakim są fajnym małżeństwem. A to, jak żeśmy zaczęli dzisiaj naszą rozmowę, legło u podstaw naszego spotkania, żeby powiedzieć ludziom, dbajcie o swoje związki, jakie by one nie były. Małżeństwa, związki, takie, owakie.
No tak, ale czy miałeś wcześniej takie momenty w życiu, że na przykład analizowałeś na jakimś etapie życia na przykład swoje związki, że przychodził taki moment, stwierdzałeś, kurczę, coś jest nie tak i muszę coś zrobić, żeby to ocalić i żeby to poszło w trochę innym kierunku, bo gdzieś się zapędziliśmy i to nie jest tak, jak być powinno.
Wiesz co, jak patrzę na mojego syna, patrzę na moją córkę i na siebie, to my jesteśmy oboje w tej rodzinie osobami, które dojrzewały bardzo późno. Jak ja się urodziłem, mój ojciec miał prawie 60. Wiesz, i widać to po mnie też. Ja na dobrą sprawę stałem się mężczyzną jakimś takim bardziej zbudowanym już w sensie wewnętrznym po 50. I tak na dobrą sprawę biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny właśnie od tego czasu, od 40 mniej więcej, kiedy widziałem, że jest inaczej. Ale powiem ci jedną rzecz. Ja z Małgośką i powiem ci to. Mogę to powiedzieć chyba. Byłem 30 parę lat. Zawsze uważany byłem za tak zwanego babiarza, że kochałem kobiety, lubiłem otaczać się pięknymi dziewczynami, co chwilę zakochiwałem potem i tak dalej, i tak dalej. Ja 30 lat z nią byłem i nigdy w życiu nawet nie zauważyłem innej kobiety w sensie dotyku, myśli, że mógłbym ją zdradzić. I to jest rzecz, z której jestem dumny, wiesz? A może nawet nie jestem dumny. Chcę tylko powiedzieć jedno, że to jest rezultat wielkiej miłości. Mm-hmm. Ja nie musiałem z tą walczyć, żeby jej nie zdradzić, tylko po prostu było to naturalne. Sam we mnie z nas wyrastało.
Wiesz, mnie się takie związki kojarzą z takimi kilkoma oczywiście słowami, albo może dużo więcej można by ich dodać do takiego worka, który świadczy o tym, że związek jest udany i szczęśliwy, że jest ta szczerość właśnie, o której mówisz i jest szacunek. Jeżeli szanuję drugą osobę, to nie zrobię jej żadnego świństwa po prostu i nie wywinę numeru. To, że, nie wiem, właśnie, tak jak mówisz, byłeś postrzegany, czy jesteś jako osoba, która zwraca uwagę na piękno, czy że komplementujesz kobiety, no to jest absolutnie coś naturalnego, wydaje mi się.
Kiedy myśmy mieszkali na Ursynowie, jakieś Kasanowa z Ursynowa, bardzo wiedziałem. Bo rzeczywiście był to okres takiej zmuszonej działalności, powiedziałbym, podrywaniu kobiet, fascynacji. Ciągle kobiety odgrywają moją życiu bardzo wielką rolę, inaczej niż kiedyś, ale w sensie partnerstwa, ciepła, tego, czego najbardziej potrzeba człowieka i w każdym wieku, wiesz? I to jest chyba najważniejsze. Pytasz, myślę, powiem ci tylko jedno, że jak patrzysz na związek dwojga ludzi, to jest koło i to jest koło. Ty jesteś jedna osobowość, druga. I teraz pytanie jest takie, one się schodzą. Pytanie, jak daleko te dwa koła pokryją się wzajemnie, zostawiając sobie niepokryte części swojej własnej indywidualności? Ja powiedziałem kiedyś Małgosiemu, chciał, żeby on się zakrył całkowicie. Żeby było jedno koło z tego. Czy było, nie wiem, bo może ona miała jakieś też swoje inne życie. Ona była policjantką, pamiętaj. To jest policjantką, nigdy nie wiadomo. Ale jednak wydaje mi się, że i ja się nie bałem nigdy wspólnych rachunków, wiesz, wspólnych kredytów, czegokolwiek innego, wiesz, konfliktów rodzinnych. Wszystkośmy mieli własny sejm domowy, wieczorami siadaliśmy i rozstrzygaliśmy. To się dało nam.
Mhm. I to leży u podstaw takiego udanego związku?
Chyba takie dwie połówki muszą na siebie trafić. A drugie.
Tylko kiedy się orientujesz, że to jest ta druga? Połówka.
Ja nie wiem, to chyba
latach,
nikt nie wie.
Wcześniej?
Nie, wcześniej już wiedziałem. Natomiast myślę, że każdy człowiek ma taką szansę. Ale żebym był taki mądry, żebym powiedział, jak to zrobić, mogę tylko powiedzieć, życzę wam, żebyście byli otwarci na drugiego człowieka i żebyście więcej dawali niż brali. I że bardziej żebyście słuchali niż gadali.
Mm-hmm. A w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jesteśmy, może też generalizuję, ale jednak większymi egoistami i skupiamy się chyba za bardzo na sobie, a nie na tej drugiej.
No i nie chcemy słuchać. Zobacz.
No, ze słuchaniem to my już
nie
w ogóle mamy to.
Nie słuchać drugiego człowieka, tylko nawija. Mm-hmm. To najlepszy jest przykład w programach politycznych TVN-u na przykład. Szczególnie tam, jak jest te spotkania polityków w niedzielę rano. Po prostu, co tam się dzieje? Nikt nie słucha drugiego, tylko musi swoje wypowiedzieć.
Tak. Przekaz dnia musi pójść.
Tak.
Jak przekaz dnia pójdzie, to będzie. Ale wspomniałaś o tym, że właśnie te dobre relacje z kobietami uważasz, że masz.
No nie wiem, czy mam. Bardzo doceniam, że chciałbym mieć. Mhm. I bardzo je doceniam.
Ale na przykład, wiesz, no, ze swoją córką Joanną, wiesz, mam wrażenie, że znacie się jak łyse konie, jak
bardzo
to się mówi, bo i razem pracujecie, no i prywatnie też na pewno dużo czasu spędzacie razem. I mam takie poczucie, że ta relacja wasza jest naprawdę fajna, biorąc pod uwagę, jak słyszę, jak ona się nawet zwraca do ciebie, czy ty do niej. No.
To ja ci powiem, z nią to miałem całe życie zabawne historie. Mianowicie, kiedy był jarmark. Ona była gówniarą wtedy jeszcze, ale tylko nastolatką. I wyjeżdżaliśmy raz czasami na jakieś takie spotkania z widzami i tam dyskoteki wieczorem. Ja tańczyłem z moją córką. Wtedy szły listy do prasy o telewizji, że Zientarski podrywa nastolatki. Mało, całuje się z nimi na parkiecie. Słuchaj, i teraz jak idę z Jaśką do restauracji, siadamy oboje, to jeden z pierwszych, patrzy jak kelner patrzy. Starszy pan z młodą dziewczyną. Ja mówię, czy mogłaby pani mojej córce podać to i to? I natychmiast sytuacja robi się jasna, spokojna, nie ma niedomówień.
To ciekawe, dlaczego od razu zakładają, że musiałeś przyjść jakąś partnerką, a nie
córką. Takie są przykłady dookoła. No. Zobacz, kaszyk kolegów różnych z mediów, aktorów i tak dalej. To powszechne.
Masz jakieś takie wspomnienia związane z pracą, które jakieś takie kluczowe momenty, które gdzieś tam co jakiś czas wracają, myślisz sobie, a to był przełom. To było ważne wydarzenie, które wpłynęło na ciąg zdarzeń i doprowadziło do miejsca, w którym dzisiaj jestem.
Oczywiście. Pierwsze, jak mnie wywalili z telewizji w 1991 roku, dyscyplinarnie zresztą, za kryptoreklamę to się nazywało wtedy.
Tylko nie mów za co, bo zaraz mnie wywalą za jakieś kryptoreklamy.
Nie, nieprawda. Po prostu pokazywaliśmy wtedy nieżyjącego już Mańka Bublewicza, że rajdowca naszego, z tymi wszystkimi reklamami.
A, no tak.
No i oczywiście przyszli panowie, nie można. Wywalili mnie, bo szczekali inni na objęcie tego programu. Nieważne nazwiska, nieważna sprawa. I wtedy pamiętam, że ukazały się artykuły dwa w gazetach, między innymi taki Agnieszki Kublik w Wyborczej, jak można było za to wywalić, a potem innej pani, już nie powiem, która mnie atakowała. I wtedy zrozumiałem jeszcze jedną rzecz, jak bardzo istotną historią jest zachowanie twarzy. Bo przylgną do ciebie często różnego takie historie, i zawsze uważałem je poza tym, że jestem agentem, tajnym współpracownikiem. To zawsze tak było i teraz jak to opadło ze mnie wreszcie, kiedy się wszystko otworzyło, no to ale po co były te nerwy? No ale tak się. I to były takie rzeczy. Drugie zawodowe, kiedy Maciek miał wypadek, mój syn, i przestaliśmy robić bardzo popularny program Pasjonaci w Polsacie. I potem, no i potem zaczęłam moją przygodę naprawdę życiowo, życiową radość z radia. I powiem ci, całe życie o tym marzyłem, żeby najpierw była telewizja szalona, po prostu obłęd, przygoda, a na stare lata radio, bo radio daje takie wyciszenie, troszkę pogłębienie czegoś, no.
Radio, ja zawsze powtarzam, też będąc w radiu, że radio działa na wyobraźni. Zawsze działało na moją, odkąd byłam dzieciakiem. Wychowałam się na tych wszystkich polskich programach radiowych, no bo wtedy komercyjnych nie było. I że to jest coś absolutnie wyjątkowego, czego żadne inne medium nie daje, prawda? Kiedy siadasz przed tym mikrofonem, zakładasz słuchawki, włącza się ta czerwona lampka, masz naprzeciwko siebie rozmówcę, z którym chcesz sobie fajnie i ciekawie, często intymnie porozmawiać i jesteście tylko wy i te mikrofony.
Jest to tak sobie, myślę, że dzisiaj to chyba najbardziej chciałbym na przykład z tobą zrobić program radiowy nocny. Mm-hmm. Taki gdzieś od 23 właśnie, kiedy różne tematy trudne można poruszać. Nie skandaliczne, trudne dla człowieka. To był chyba znikający punkt. Chyba ten film Kowalski tam uciekał. I pamiętam, że był taki jakieś radio, taki czarny redaktor siedział i cały czas opowiadał o tym wyścigu tego uczestnika, tego Kowalskiego, i on miał tak niewiarygodny wpływ na całą Amerykę, która słuchała tego, co się z tym Kowalskim dzieje. Mhm. I to jest cudo, że w radiu możesz wpływać w danym momencie na człowieka, do niego mówić. Telewizja już jest inna, bo musisz mieć ten obrazek i musisz mieć, a tu jedziesz sobie samochodem i możesz do człowieka mówić. To jest genialne.
Tak, zwłaszcza nocą i też jeszcze często, teraz chyba się już raczej od tego odeszło, czy odchodzi, z udziałem słuchaczy, którzy dzwonią też, prawda, i słuchaj, z tobą rozmawiają.
Pamiętam, kiedyś miałem taką historię, radio kierowców uruchomiło takie rozmowy, no, radio kierowców nocą. Ja pamiętam, wracałem z Torunia i jechałem tam drogą, którą oni przybudowali, i ten nie żyjący już kolega rozmawiał z jakimś minister i tak, zbudowaliśmy drogę, teraz już spokojnie między Toruniem, a tam, prawda, Płońskim jedzie się normalnie, no złapałem za telefon i dawaj tego ministra od razu. Na żywce, mówię, panie ministrze, jadę tą drogą, cholera mnie bierze, bo są same dziury. Gdzie pan? No jak to niemożliwe? Ja tam byłem wczoraj, ja wiem, ale wczoraj, a dzisiaj znowu są dziury. I to fajnie, że muszę zareagować natychmiast.
Mhm. No, więc tylko musi być przestrzeń na to, prawda?
No, musi.
No, tylko teraz pytanie, czy ktoś się odważyłby na coś takiego?
Boję się, że nie. No. Żałuję ogromnie, bo bym chciał to robić. Mhm. Wiesz dlaczego? Może się szefostwo radiów, może się boi z jakiejś wpady. Ja ostatnio miałem taką rozmowę i to jest śmieszna rzecz, słuchaj. Zdarzyła się historia mianowicie z tym molestowaniem przez mężczyzn kobiet. I te wszystkie te historie się zdarzyły. Ja zadam takie pytanie. Jak może być taki znany aktor, który ma dzisiaj 85 lat, pociągnięty do odpowiedzialności, że 60 lat temu molestował jakąś dziewczynę? Zadam tylko takie pytanie. Kurczę, co ja robiłem 60 lat temu? I zacząłem się już bać. I wybuchła bomba. Nic więcej nie powiedziałam. Myślę, Boże, jakie to wszystko się czułe strasznie. Żeby komuś nie dopiec. Żeby nie dotknąć wrażliwego tematu. Ale jeżeli dotykasz wrażliwego tematu w dobrej sprawie i masz dobre intencje, to dlaczego nie?
Tak, że zadając pytanie, nie generujesz od razu, nie wiem, swojej tezy, prawda? No nie stajesz po żadnej ze stron, tylko rzucasz hasło, prawda? A to, co zrobią z tym słuchacze czy widzowie, to już ich sprawa.
Potem zaczyna żyć swoim życiem, proszę pani.
No tak, ale nie da się ukryć, że teraz mam wrażenie, kiedyś zupełnie inaczej te media funkcjonowały, inne treści gdzieś tam funkcjonowały, a dzisiaj ta, z jednej strony, ale widzisz, to takie skrajności, masz z jednej strony internet, masz, nie wiem, YouTube'a i tak dalej, gdzie pojawia się dosłownie wszystko, a z drugiej strony właśnie ta wrażliwość, o której mówisz, że rzucisz takie jedno zdanie, czy jakieś, nie wiem, wrażliwe hasło i już jest, wywołuje to jakąś rewolucję.
Widzisz to, teraz jest wojna o TikToka. W Stanach Zjednoczonych chcą go zakazać. Ja się powoli uczę w ogóle nowych technologii. Na przykład odkryłem nagle Instagrama, bo nie wiedziałem, co to w ogóle jest. I zacząłem to oglądać.
Właśnie, bo ty nie masz konta na Instagramie.
No już chyba mam nawet.
Już chyba masz, a ja szukałam wczoraj i nie widziałam.
No wczoraj miałem jeszcze.
Tak? Moje, no to chyba, że się jakoś inaczej
moje wpisałeś. Zdjęcie tam jest.
Sprawdzę później.
Teraz zobacz, jak masz Instagrama, wchodzę sobie wieczorem, oglądam to, jak już leżę w łóżku i patrzę tak. Jakie niesamowicie nośne jest to, że nagle pokazują Arabów. Domu, w tym, w owym, w dowcipach i tak dalej. Jak się łatwo uruchomić pewną politykę społeczną przez takie środki. I teraz zapanować nad tym, puścić na żywioł. Ja już chyba jestem za stary na myślenie na to, w tej sprawie, w takim kontekście.
Włodku, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To była olbrzymia przyjemność porozmawiać sobie z tobą.
Że kończymy teraz, wiesz? Mhm. Bo powiedziałem takie zdanie, że za stary już chyba jestem na to. Ale ja myślę sobie, że nie chciałbym być jeszcze za stary na
nie
to.
Nie jesteś za stary na nic.
Dlatego, że tyle rzeczy jest jeszcze fajnych do zrobienia.
Tam wiesz, social media to tam, wiesz, mniej istotne rzeczy, są ważniejsze
rzeczy.
Masz
pasję, powiedz?
Słucham?
Masz pasję?
Oczywiście, moja praca jest moją pasją. Strasznie to brzmi, co? Radio jest moją pasją.
No radio ja, nie, poza, ale poza zawodowe.
No mam, ale to może ten, no następny raz.
No dobrze, ja bym chętnie porozmawiał jakiś na temat pasji, bo mój ten powiedział, mój właśnie lekarz, proszę pana, niech pan zrobi sobie coś dla siebie dobrze. Ja mówię, ale ja nie mam takich pragnień. Jak to, nie chce pan być szczęśliwy? Tak, ale nie wiem jak. I to jest dobra puenta na naszej rozmowie.
Wiesz, to już na następną rozmowę, no. Bo pytanie, co znaczy być szczęśliwym, bo definicja szczęścia jest bardzo, moim zdaniem, trudna i bardzo płynna i dla każdego może to znaczyć kompletnie.
Dla mnie szczęście polegało na tym, przy tej rozmowie dzisiejszej, że czym dłużej rozmawialiśmy, tym byłaś ładniejsza.
Oj, jak zawsze. I po prostu jesteś perfekcjonistą w komplementowaniu, naprawdę. Nie znam drugiego takiego mężczyzny, przyznaję.
Dziękuję.
Absolutnie. Włodzimierz Jętarski był. Dziękuję razem bardzo. Z nami.